La Madrina, czarna wdowa, kokainowa matka chrzestna, dama mafii, królowa handlu narkotykowego, czyli Griselda Blanco. Obejrzycie o niej niebawem serial na Netflixie z Sofią Vergarą w roli tytułowej. Moja opowieść nie jest reklamą ani inną formą współpracy z platformą streamingową. Myślę, że i wam, i mnie przyda się lekcja z życia mafijnej królowej. Vergara w jednym z wywiadów bardzo trafnie określiła swoją bohaterkę. Była jednocześnie matką, żoną i potworem. Przed wami kolumbijska baronka kartelu z Medellin. Kobieta znana z przebiegłości i okrucieństwa, która przebiła szklany sufit męskiego świata mafijnych bossów. Zleciła co najmniej 40 zabójstw, choć jej prywatny cmentarz prawdopodobnie pomieściłby około 250 ciał jej ofiar. Nie chcielibyście, by wasze dzieci dorastały w czasach i miejscu, w jakich przyszło żyć małej Griseldzie. Gdy przyszła na świat, w Kolumbii toczyła się krwawa wojna domowa, la violencia, zbrojna konfrontacja partii liberalnej i partii konserwatywnej. Łamanie prawa było na porządku dziennym. Narkobiznes kwitł, kraj przeżarty był korupcją i politycznymi przepychankami. Ana Griselda Blanco Restrepo urodziła się w slumsach 15 lutego 1943 roku na obrzeżach Cartagena de Indias, nad Morzem Karaibskim, na północy Kolumbii. Gdy miała 3 latka, przeniosła się wraz z matką, Aną Lucią Restrepo, do Medellin, ośrodka kolumbijskiego narkobiznesu. Ojciec, Fernando Blanco, dość wcześnie zniknął z jej życia. Natomiast Ana Lucia nie była idealną matką. Fizycznie znęcała się nad małą Griseldą. O dzieciństwie Blanco i jej dorastaniu krążą przerażające legendy. Jeden z jej późniejszych kochanków opowiadał, że Griselda w wieku 11 lat, grożąc pistoletem, porwała dla okupu 10-letniego chłopca z bogatej dzielnicy miasta. Nie dostawszy tego, czego oczekiwała w zamian od jego rodziców, strzeliła dziecku prosto w czoło, zabijając je na miejscu. Wiemy na pewno, że była małą złodziejką i sprytnym kieszonkowcem. Drobna dziewczynka, która w dorosłości osiągnie 152 cm wzrostu, znakomicie radziła sobie w tłumie, opróżniając kieszenie i portfele nieświadomych niczego ludzi. W wieku 14 lat uciekła z domu od potwornej matki i przez kolejnych 6 lat pracowała jako biseksualna prostytutka. Z pierwszym mężem, Carlosem Trujillo, miała 3 synów, Dixona, Ubera i Oswalda. Pozbyła się małżonka w typowy dla siebie sposób, raz na zawsze. Z drugim mężem, Albertem Bravo, i dziećmi z jej pierwszego związku przeniosła się do Stanów Zjednoczonych na początku lat 70. Rodzina osiadła w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Obaj jej mężowie zginęli gwałtowną śmiercią. Griselda zdecydowała o ich losie, podobnie jak o życiu trzeciego partnera, ale o tym za chwilę. Blanco została bizneswoman. Jej interesy nie były legalne, za to niesamowicie dochodowe. Wraz ze wspomnianym drugim mężem, Albertem, stworzyła jeszcze w Kolumbii narkotykowy biznes, a potem rozwinęła go w Stanach, współpracując z kartelem z Medellin. Nic nie trwa wiecznie, szczególnie związki i wspólne biznesy. W końcu doszło do kłótni między małżonkami i wspólnikami. Uzależniona od twardych narkotyków Griselda popadała w paranoję, wyobrażając sobie, że Alberto zdradza ją na prawo i lewo. Problem rozwiązała nie na odwyku czy u psychoterapeuty na terapii par, lecz na parkingu klubu nocnego w Bogocie. Blanco umówiła się tam z mężem. Podjechała i wysiadając z auta, wyciągnęła z buta pistolet. Wycelowała w Alberta i strzeliła. Bravo nie zdążył użyć swojego Uzi. Ponieważ każdemu z nich towarzyszyli ochroniarze, rozpoczęła się jatka, w wyniku której zginęło 6 ochroniarzy Alberta. Sama Blanco otrzymała tylko lekką ranę w brzuch. Iście filmowa scena, nie sądzicie? Szkoda, że wydarzyła się naprawdę. Po tym zdarzeniu Griselda przeniosła się do Miami, a za nią ciągnął się krwawy szlak dziesiątek ofiar, które kazała likwidować swoim żołnierzom. W Nowym Jorku była silniejsza niż włoska mafia. Pozycję ugruntowała dzięki okrucieństwu i bezwzględności, z których nie zrezygnowała po przeprowadzce do Miami. Jednym z najbardziej spektakularnych zabójstw, które zleciła, była egzekucja Pablo Mejia, jej narkobiznesowego konkurenta. Był dla niej, cytuję, świnią i chciała, by zginął jak świnia na oczach wielu ludzi. Wynajęty przez Griseldę płatny zabójca dostał od niej bagnet z czasów II wojny światowej. Przebił nim Mejię na płycie lotniska w Miami, tuż po wyjściu z samolotu. Przerażeni pasażerowie i pracownicy portu patrzyli, jak dosłownie tryska z niego krew. Inteligentna i planująca na zimno La Madrina była jednak zbyt pewna siebie. Nie wiedziała, że jej działania są pilnie śledzone. W kwietniu 1975 roku oskarżono 32-letnią Griseldę o federalny spisek narkotykowy, w którym brało udział jej 37 podwładnych. Mieli oni produkować, importować do Stanów Zjednoczonych i dystrybuować kokainę. Do stycznia 1976 roku skazano 12 jej współpracowników. Podczas procesu oskarżyciel opierał się głównie na zeznaniach Carmen Caban, która zajmowała się wcześniej handlem narkotykami. Uzyskała status świadka koronnego. Złożyła szczegółowe wyjaśnienia na temat działania importu kokainy z Kolumbii w latach 1972-1975, w którym miała brać udział Blanco. Griseldzie tym razem udało się uniknąć kary. Pod przybranym nazwiskiem umknęła amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wróciła do Kolumbii. Mimo ścigających ją agentów DEA, Drug Enforcement Administration, czyli Agencji do Spraw Walki z Narkotykami, zwalczającej organizacje przestępcze zajmujące się produkcją i handlem nielegalnymi substancjami, Griselda nie rezygnowała z prowadzenia interesów. Podobno to właśnie ona wpadła na pomysł w 1976 roku, by przewieźć 6 kg kokainy do Miami na statku Gloria, wysłanym przez rząd Kolumbii z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych w wyścigu do portu Nowy Jork. Pod koniec lat 70. opuściła rodzinny kraj i zamieszkała z powrotem w Miami. Rozpoczęła rzeź. Z jej rozkazu zginęło wielu ludzi. Wymyśliła wówczas łatwy sposób na pozbywanie się przeciwników. Egzekutor na motocyklu podjeżdżał do ofiary i strzelał 2 razy w jej głowę, po czym nawet się nie zatrzymując odjeżdżał. Kaci byli doskonale opłacani i starali się zawsze, by nie było świadków egzekucji. A jeśli byli, tych też zabijali. Taki mieli rozkaz. Wojna narkotykowa, którą Blanco rozpętała, zwana wojną kokainowych kowbojów, rozgrywała się na przełomie lat 70. i 80. Stawka była ogromna. Kokaina, towar Griseldy, wypierała z rynku hipisowską marihuanę. W tamtym okresie 1/4 liczby ciał przywożonych do kostnicy w Miami miała rany postrzałowe oddane z karabinów maszynowych, którymi posługiwali się żołnierze mafii. Zwłok było tak dużo, że wynajęto nawet furgonetki z chłodnią od miejscowego Burger Kinga, by przechowywać ich nadmiar. Griselda miała ludzi w całych Stanach. Działalność jej sieci przynosiła miesięcznie 80 milionów dolarów. W efekcie stała się multimilionerką. Zbudowała prawdziwe imperium. DEA szacowało, że pracowało dla niej 600 osób. Sama często podsuwała kreatywne metody przemytu. Na przykład założyła zakład bielizny w Kolumbii, który produkował towar na eksport do Stanów. Bielizna zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn była specjalnie zaprojektowana. Posiadała tajne przegródki, które wyglądały jak push-upy w damskich biustonoszach lub męskich slipach, odpowiednie, by pomieścić od 1 do 2 kg kokainy. Narkotyki przewozili pasażerowie lotów komercyjnych, atrakcyjne, szczupłe kobiety, przystojni mężczyźni oraz matki z małymi dziećmi. Griselda znała się co nieco na psychologii. Zdawała sobie sprawę, jak działa efekt aureoli, czyli fakt, że automatycznie przypisujemy osobom cechy na podstawie pierwszego wrażenia. Ładni ludzie będą więc dobrzy i uczciwi, tak jak kobiety z dziećmi, odpowiedzialne i niezdolne do narażenia życia potomstwa. Sami dobrze wiecie, że często ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jednak w czasach, gdy kontrole na lotniskach nie były tak dokładne jak dzisiaj, ta psychologiczna sztuczka zdawała egzamin. Blanco była bezwzględnym i twardym bosem, bezlitosnym wobec rywali i niesubordynowanych podwładnych, ale handlowała z kartelem Pablo Escobara. Nie mogła wybijać się i uniezależniać od potężniejszych w tej grze. Chcąc ukrócić jej rosnącą władzę, postanowiono wyeliminować Griseldę w 1984 roku. By uniknąć śmierci z rąk płatnych morderców, uciekła do Kalifornii. Szukał jej nie tylko kartel narkotykowy. Ze śledztwa nie zrezygnowała agencja DEA. Przełom w namierzeniu Griseldy nastąpił, gdy stary przyjaciel jej rodziny, Jerry Gomez, odsiadujący 10-letni wyrok, sam zgłosił się, że znajdzie kobietę. Pomógł agentom zlokalizować czarną wdowę. Ten przydomek zyskała po zamordowaniu swoich partnerów. 17 lutego 1985 roku Griselda Blanco została aresztowana we własnym domu w Irvine przez agentów DEA, którymi kierował Bob Palumbo, ścigający Griseldę od dekady. Jej 6-letni synek był świadkiem aresztowania. Jego starsi bracia również zostali zatrzymani pod zarzutem handlu ludźmi. Griseldzie nie dano możliwości wyjścia z aresztu za kaucją. Skazano ją na 10 lat więzienia. Tylko co dla takiej kobiety mogą znaczyć więzienne mury? Bez przeszkód prowadziła swój biznes. Co więcej, przygotowywała się do wyjścia na wolność. Wynajęci bandyci mieli porwać Johniego F. Kennedy'ego Jr. na Manhattanie i zażądać za niego uwolnienia Blanco. Nie zdążyła zrealizować diabelskiego planu. W 1994 roku, po 9 latach spędzonych w nowojorskim więzieniu, nagle przewieziono ją na Florydę. Kobieta nie wiedziała, dokąd ją wiozą. Cała operacja była tajna. Gdy podczas tajemniczego transportu zapytała, dokąd jadą, dowiedziała się, że do hrabstwa Miami-Dade, gdzie zostanie oskarżona o 3 morderstwa pierwszego stopnia. Słysząc to, dama mafii zwymiotowała. Wiedziała, że za taki zarzut na Florydzie może usłyszeć wyrok kary śmierci. Nagle wizja krzesła elektrycznego stała się bardzo realna. Jeden z jej poruczników, przystojny jak diabli Jorge Ayala, dostarczył dowodów, dzięki którym Amerykanie mogli ją oskarżyć o wspomniane zbrodnie. Detektywi podejrzewali ją o kilkadziesiąt morderstw, ale nie byli w stanie udowodnić zbrodni Griseldy. Została oskarżona za zlecenie zabójstwa 2 handlarzy narkotyków, którzy weszli jej w drogę, oraz 2-letniego Johniego Castro, syna jej byłego egzekutora. 7 lutego 1982 roku chłopiec zginął od 2 strzałów w głowę, gdy jechał w samochodzie swojego taty. Podobno Blanco początkowo wściekła się, że nie udało się zabić jego ojca, ale w końcu była bardzo zadowolona ze śmierci dziecka. Uznała ją za wystarczającą karę dla nielojalnego cyngla. Los znów sprzyjał La Madrinie. Griselda uniknęła kary śmierci. Jej prawnicy postarali się o zdyskredytowanie głównego świadka, przystojnego Ayali, którego przyłapano na erotycznych rozmowach telefonicznych z sekretarką prokuratury. Pani prokurator złożyła rezygnację, a Griselda zawarła ugodę. Wypuszczono ją z więzienia i deportowano do Kolumbii w 2004 roku. Zamieszkała w Medellin, w bogatej, spokojnej dzielnicy. Oficjalnie wycofała się z narkobiznesu. Żyła jak najbardziej przykładna chrześcijanka. Zginęła w Medellin o godzinie 15 w poniedziałek 3 września 2012 roku. Razem z byłą ciężarną synową spacerowała przy stoisku mięsnym na świeżym powietrzu, gdy przejeżdżający obok niej dwaj motocykliści zatrzymali się. Jeden z nich podszedł do Blanco i dwa razy zdołał strzelić w jej głowę. Zmarła na miejscu, choć niektóre źródła podają, że wydała ostatnie tchnienie w wyniku odniesionych ran w pobliskim szpitalu. Miała 69 lat. Przeżyła swojego bossa, Pablo Escobara, który w wieku 44 lat zginął w 1993 roku, prawdopodobnie z własnej ręki, podczas szturmu kolumbijskiej policji na jego kryjówkę w Medellin. Wyrok na Blanco wydał najprawdopodobniej kartel Medellin. Griselda kazała zamordować Martę Saldarriagę Ochoa, której rodzina należała do kartelu. Blanco pozbyła się Marty, żeby nie płacić za przemyconą przez nią kokainę. Oficjalnie twierdziła, że nigdy nie dostała towaru. Przemytniczka zapewne z nim zniknęła. Nie było to jednak morderstwo doskonałe. Ciało Marty Ochoa zostało odnalezione przy jednej z dróg na Florydzie. Griselda Blanco nie pozostawiła po sobie spadkobiercy, który przejąłby i rozkręcił ponownie jej biznes. Trzej jej synowie, członkowie narkosieci, zostali zamordowani, gdy odbywała karę w Stanach. Wyrok na nich wydali konkurencyjni bosowie. Czwarty, najmłodszy syn, Michael Corleone Blanco, był owocem związku z trzecim mężem, Dario Sepulvedą. Chłopczyk urodził się 5 sierpnia 1978 roku w Medellin. Wołano na niego Nariz, czyli nos, z powodu dużego nosa. Podbródek z dołeczkiem odziedziczył po matce. Griselda nazwała syna Michael Corleone na cześć postaci z trylogii Ojciec Chrzestny. Chłopiec był jej oczkiem w głowie, zawsze przy matce. Obserwował i biernie uczestniczył w jej licznych przestępstwach. Przy nim wydawała wyroki śmierci, wypłacała krwawe pieniądze płatnym zabójcom i organizowała drogi przemytu. Z drugiej strony dbała o niego jak każda matka. Robiła mu śniadanie, obiady i kolacje. Na noc kładła do łóżka. Rozpieszczała najmłodszego synka bardzo drogimi prezentami, takimi jak wózek golfowy Porsche, który dostał na 6 urodziny. Gdy Griselda dowiedziała się, że Dario zdradza ją z tancerką Topless, doszło do karczemnej awantury. Oboje darli koty o zdradę i kwestię wychowania chłopca. Dario chciał go posłać do szkoły. Griselda wolała go trzymać przy sobie. Mąż, wiedząc, że partnerka nie puści płazem jego wyskoków, wyjechał wraz z Michaelem Corleone ze Stanów do Medellin w 1983 roku. Blanco najpierw kazała zabić 8 tancerek, które podejrzewała o intymne kontakty z mężem, a następnie zleciła zamordowanie niewiernego Daria. Gdy ten naiwnie wierzył, że w Kolumbii obronią go ludzie Pablo Escobara i bracia Ochoa. Żołnierze Griseldy, przebrani za policjantów, zatrzymali samochód Daria, którym jechał z Michaelem. Zabili mężczyznę na oczach jego syna. 5-latek podbiegł do ojca, chciał go objąć, krzyczał przeraźliwie. Gangsterzy zabrali go do matki, do Miami. Odtąd oboje nigdy nie byli już bezpieczni. Griseldy poszukiwała nie tylko agencja DEA. Rodzina Dario, w tym jego brat, płatny morderca, również podążali jej śladem. Blanco, niczym ścigane zwierzę, przenosiła się z miejsca na miejsce. Wraz z synem miała kryjówki w Nowym Jorku, Miami, Los Angeles i Bay Area. Do czasu, gdy, jak już opowiedziałam, została aresztowana w 1985 roku w obecności syna. Michael najpierw stracił ojca, teraz odebrano mu matkę. Podczas odsiadywania kary przez Blanco przez pierwsze 5 lat chłopaka wychowywała babcia, matka Griseldy. Żył w bogactwie, którego rząd Stanów Zjednoczonych nie mógł odebrać Blanco. Zajmowali się nim różni opiekunowie prawni, którzy pracowali dla jego matki. Do żadnego z nich się nie przywiązał. Nigdy nie miał prawdziwej rodziny. Nawet gdy Griselda wyszła z więzienia i wróciła do Kolumbii, dla bezpieczeństwa obojga nie widywał matki i nie wiedział, gdzie przebywa. Rozmawiali jedynie przez telefon. Wysyłał jej też kasety wideo z nagraniami z dwójką dzieci i ze swoją żoną, Marie Ramirez de Arellano, którą poślubił w 2005 roku. Michael wciąż żyje. Gdy jego matka zginęła, przebywał w areszcie domowym za przemyt narkotyków. Nie wszedł jednak głębiej w świat narkobiznesu. W ostatnich latach życia Griseldy i po jej śmierci skupił się na wybieleniu matki w mediach, jednocześnie budując legendę niezwykłej kobiety. Brał udział w realizacji 2 filmów dokumentalnych Kokainowi kowboje, których bohaterką była Blanco. Po premierze 2 części opowiadał w telewizji, cytuję: moja matka to osoba, która kocha ludzi. Poświęciła się Bogu, jest chrześcijanką. Przez 24 lata więzienia przeżyła piekło. Zawsze będę wspierać moją mamę. Nie obchodzi mnie, czy spaliła Rzym doszczętnie. Zawsze będę jej bronić. Niezwykle rycerskie z jego strony. Pamiętajcie jednak, że Michael Corleone Blanco zarabia pieniądze, i to niemałe, na tym, że jego matka była okrutną damą mafii. W 2009 i 2011 roku sprzedał prawa do historii swojego życia i życia jego matki. Dziś znów jest ich właścicielem i z tego korzysta, biorąc udział w kolejnych produkcjach o narkobiznesie. Dla niektórych Griselda wciąż żyje, bo żyje jej legenda. Przyznajmy jednak, że przede wszystkim była okrutną, wielokrotną morderczynią, dla której życie ludzkie nie miało większego znaczenia. Byle kręciły się interesy, byle mogła dorównać mężczyznom z biznesu narkotykowego. Istnieje prawdopodobieństwo, że syn Griseldy i jej współpracownicy wyolbrzymili jej dokonania. Pojawiają się od czasu do czasu opinie, że była malowniczą, pełną temperamentu figurantką. Przypisywane jej okrucieństwa popełnili inni członkowie kartelu. Mimo to stawia się ją w jednym rzędzie z Kleopatrą, Marią Tudor czy Katarzyną Wielką. Agenci DEA uznali ją za najbardziej fascynującą przestępczynię ściganą przez tę organizację w XX wieku. Przede wszystkim chcę wam zwrócić uwagę, że nie zostanie zapamiętana jej bezwzględność i brutalność. Griselda Blanco już przeszła do historii jako kobieta, która zaistniała, i to z przytupem, w męskim świecie karteli narkotykowych. Uważam to za szalenie niebezpieczne. Blanco stała się ikoną dla wielu kobiet z Kolumbii. A przecież nie ona jedna zaistniała w narkobiznesie z powodzeniem. Największy sukces odniosła Mary Valencia de Ortiz. Aresztowano ją 7 lutego 1997 roku na lotnisku w Rio de Janeiro. Miała przy sobie 13 paszportów na różne nazwiska i bardzo skrupulatnie prowadzoną księgę rachunkową jej firmy. W jej skrytce znaleziono 320 kg kokainy i 20 milionów dolarów w gotówce. Została poddana ekstradycji i stanęła przed sądem na Manhattanie. La Señora, bo tak na nią wołano, surowa i mądra kobieta, nie urządzała biseksualnych orgii jak Griselda. Stworzyła rozległe imperium kokainowe w Nowym Jorku, New Jersey i na Florydzie. Jej organizacja dystrybuowała rocznie 12 ton kokainy o wartości 180 milionów dolarów. Otaczała się kobietami i im nadawała kluczowe role w swoim biznesie. Każda z jej współpracowniczek pochodziła z Santa Rosa, rodzinnego miasta Walencji w Kolumbii. La Seniora miała zasady, doceniała, że tak powiem, uczciwą, precyzyjną pracę. Oficjalnie prowadziła salony fryzjerskie i kosmetyczne, które były przykrywką dla organizacji przestępczej. Jako przykładna, pracowita imigrantka wystarała się legalnie o obywatelstwo amerykańskie. Zmieniła wygląd dzięki operacji plastycznej. Wymykała się policji. I teraz najważniejsze. Nie stosowała przemocy. Wpadła przez mężczyznę, który podsłuchiwany przez policję zdradził w rozmowie telefonicznej, że La Seniora wybiera się na karnawał. 45-letnią Mary skazano na dożywocie. Wyszła z więzienia po 15 latach. Jeśli żyje, ma dziś 70 lat. Prawdopodobnie wróciła do Kolumbii, ale miejsce jej pobytu nie jest znane. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu opowieści dla Was, to archiwalne artykuły z Miami New Times, Semana, Miami Herald, Business Insider, The Guardian oraz dokumenty z bazy orzecznictwa sądów Stanów Zjednoczonych, wyrok i przebieg procesu Griseldy. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, koktajlowym barze, niezwykłym, w którym można nie tylko napić się autorskich koktajli, ale usłyszeć historie z pogranicza kryminalistyki, kryminologii, psychologii i seksuologii sądowej. Renata z worka kości.